Czy wam ktoś już mówił, że ładnie śpiewacie? To ja wam powiem, że pięknie śpiewacie. Aż słowa mają głębszą treść, jak się je wyśpiewa pięknie. No i proroczo byście wyśpiewali tutaj. Naprawdę, ja nie zmieniam treści tej nauki, zaraz się przekonacie, żeście proroczo. Nie wiem, czy siostra? Na pewno. No. Bo niezależnie od tego, coście wyśpiewali przepięknie, ja naprawdę realizuję swój zamysł treści tej konferencji. Miałem, rozpocząć tą konferencję od przypomnienia Testamentu, żeby zrealizować temat tej konferencji. Od Testamentu. Pozwolę sobie go przeczytać, znamy go. Siostry go pięknie śpiewają. Testament błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Co zawsze polecałem, dziś powtarzam. Przede wszystkim prostotę zalecam. Dopóki to ta w zgromadzeniu trwać będzie, dopóty będzie z nim błogosławieństwo Boże. Co do prowadzenia dzieci, zachować najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi i znaczenie, choćby rzeczy najdrobniejszej. Gdybym tu miał zgromadzone wszystkie siostry, to bym powtórzył im, co święty Jan, umierając uczniom swoim, powiedział: synaczkowie moi, kochajcie się. I ustawicznie to bym powtarzał: siostry moje, kochajcie się i kochajcie się. To możesz powtórzyć wszystkim, a resztę Duch Święty nauczy was. No i właśnie ten Duch Święty będzie bogatą treścią tej konferencji. Skąd byście to wiedzieli? No tylko od Ducha Świętego. Przypomnę, temat konferencji brzmi następująco. Uczestnictwo i zaangażowanie błogosławionego Edmunda w życiu Kościoła. Żeby dobrze rozwinąć ten temat, to odwołam się do pierwszego wrażenia, które się ma, gdy się wchodzi do każdego, również tego domu generalnego sióstr służebniczek. Oko opatrzności Bożej, znane. Oko opatrzności Bożej, które uzmysławia na każdym piętrze, na każdym korytarzu, wszędzie tam, gdzie toczy się codzienność naszego życia, uświadamia oko opatrzności Bożej, że oto jest dobry Bóg. Powiem pełne stwierdzenie z Pisma Świętego. Wszechmogący Bóg kocha nas i wie, czego nam potrzeba. Wszechmogący Bóg, a więc nie ma dla Boga niemożliwych rzeczy. Wszystko w Bogu jest możliwe. Bóg wszechmogący może wszystko. Prawda, która z tym się wiąże, jest jeszcze głębsza. Bóg przystaje tam, gdzie rozpoczyna się nasza wolna wola. Bóg szanuje naszą wolną wolę. Ktoś pyta, dlaczego dał taki dar, w którym człowiek może wprost powiedzieć: nie ma cię. I żyć, jakby Boga nie było. Nawiasem mówiąc, to jest diagnoza naszych czasów. Żyje się, jakby Boga nie było. Jest Bóg. Bardzo wielu wie, że jest Bóg, ale styl życia nic nie mówi o tym, że wierzymy. Żyje się dziś, jakby Boga nie było. Dlaczego Bóg dał taki dar, w którym człowiek może mocą tego daru, wolności, którą otrzymał jako jeden z darów od samego Boga, Stwórcy, powiedzieć Bogu: nie istniejesz? Dlaczego taki dar otrzymał? Tu nie chcę aż tak tego rozważać, ale stwierdzenie jedno mi urzekło kiedyś, bo tylko poprzez wolność można powiedzieć najpiękniejsze słowo wobec każdej osoby i wobec Boga: kocham Cię. Miłość kupiona jest karykaturą miłości. Też nie chcę tego rozwijać, to nie jest temat dzisiejszej konferencji, ale Bóg dał nam dar wolności, byśmy w wolnym wyborze Jego wybrali z miłością. Jeśli ktoś z nas przeżył miłość, tą w kategoriach ziemi, to wie, że najpiękniejsze wyznanie miłości wobec nas jest wtedy, gdy jest wolne, niekupione, nieumotywowane, nie zdopingowane, ale autentycznie wolne. Bóg dał nam wolność, żebyśmy Go w tej wolności mogli ukochać. I to jest największe pragnienie Boga. Ale też nie jest to temat tej konferencji. Bóg wszechmogący, wszechmocny, wszystko mogący. Może wszystko, ale nie chce zdeformować naszej woli. Szanuje naszą wolę. I ten wszechmogący Bóg kocha nas. I z tej miłości czyni dla nas wszystko, co dla nas najpotrzebniejsze. Bo nas kocha. Sytuacja jest podobna do tej, gdy ojciec, nie jeden z was jest, czy matka, rodzic, z miłości do dziecka daje to, czego dziecko się może nie spodziewa. Może nawet nie chce, a może nawet odrzuca. Ale my z miłości dajemy to nieco innego, bo kochamy. Jak się to ma do prawdy o opatrzności Bożej i oka, które jest jakimś symbolem tej wielkiej prawdy o Bożej trosce z miłości nad każdym z nas. Ma się to tak, że cokolwiek otrzymujemy, to my, uznając opatrzność Bożą, czyli wszechmogącego Boga, który kocha nas i wie, czego nam potrzeba i dlatego daje to, co daje, przyjmujemy dary, nawet te nie mieszczące się w naszej wyobraźni, najtrudniejsze dla nas, najmniej spodziewane, a może nawet niechciane. Przyjmujemy w zaufaniu. Boże, Ty jeden wiesz, dlaczego to jest tak. Ja nic nie wiem, ale Tobie ufam. Obraz miłosierdzia Bożego, w którym jesteśmy i my, w tym tytule Jezu, ufam Tobie, nasza odpowiedź na Chrystusa, który zmartwychwstały niesie wszystkie owoce swojej męki, żeby nam dać. My odpowiadamy: Jezu, ufam Tobie. My ufamy, że to, czego nie pojmujemy i czego byśmy nawet nie chcieli, a nawet modlimy się, żeby tego nie było, ufamy, że jest owocem opatrzności Bożej. Czyli tego wszechmogącego, miłości pełnego spojrzenia na nas, gdy On jeden wie, czego nam potrzeba, ale my nie wiemy nawet. Dlaczego o tym tak aż? No bo to jest duchowość błogosławionego Edmunda. Oko opatrzności Bożej jest z nim bardzo związane. Przypomnę to, o czym wszyscy pewnie wiecie, 4-letni Mundek, bo tak go tam mamusia nazywała, Teresa, zachorował. Lekarze bezradni. Tragedia. Mama ofiaruje go Matce Bożej. Jest pełna wiary. I staje się cud. Przeżyło dziecko. Diagnoza była jednoznaczna od lekarzy. Nie przeżyje. To jest koniec. Przeżył. I wtedy jako wotum za ewidentny cud wyproszony przez Maryję, bojanowscy fundują srebrne oko opatrzności Bożej, które do dzisiaj w bazylice Matki Bożej Róży Duchownej jest. I ta historia tak bardzo dookreśliła Edmunda, że to, co się zdarza, zawsze widział w świetle opatrzności Bożej. Dlaczego to jest takie ważne? My witamy wszystko, co nam pasuje. Panie Boże, jaki Ty jesteś dobry, kocham Cię. Ale to, co nam nie pasuje, to jest pytanie, co my z tym robimy. Ile dzisiaj słyszę głosów, jakby Bóg był, to bym tego nie musiał przeżywać. Gdzie jest Bóg? Człowiek ma trudność w akceptacji tego, co nie jest po jego myśli. Ma trudność. My też, każdy ma trudność. A to oznacza, że ja, jak coś mnie zaskoczy, jeśli z czymś się zderzę, to szukam wyjaśnienia, dlaczego tak jest. Nie pytam Boga, pytam świat. Pytam profesjonalistów, fachowców różnej rangi. Szukam. Chcę być skuteczny, sprawczy, owocny. Chcę temu zaradzić. Ile czasu, czasem nawet długi czas na to schodzi. Potem zaczyna się bunt, gdy nie mogę. Zaczyna się pasmo emocji, które jeszcze bardziej mnie osłabiają. Ile historii niezgody na stan rzeczy. Co Edmund nam proponuje? On jest tak inny. Mówi, opatrzność Boża jest nad nami. Ja wiem, że to jest trudna teza dla mnie też. Ale jeśli przyjmę prawdę jako osoba wierząca, z całą konsekwencją tego aktu zawierzenia Bogu, to przyjmuję tę prawdę, że Bóg może wszystko. To nie jest tak, że On sobie z czymś nie radzi, że sobie coś zapomniał, że gdzieś coś mu umknęło. Ja jestem ofiarą tego dziwnego stanu Boga i cierpię. Dlaczego, Boże, tak jest? Nie jest tak. Bóg jest wszechwiedzący, wszechmogący. A więc to jest pierwszy impuls, że to, co się dzieje, to się dzieje z opatrzności Bożej. Jeszcze raz powiem, wiem, że to jest trudne, a to jest klucz do zwycięstwa Edmundowego w zderzeniu z trudnościami. Więc powiem go do końca. Jeżeli coś mnie spotyka, co mnie wręcz szokuje, zaskakuje, diagnoza trudna, stan rzeczy beznadziejny, reakcja różnych ludzi na mnie, jeżeli coś jest tak trudnego, że mnie wręcz paraliżuje, to myśl Edmunda to nie umknęło Bogu. To jest Boża opatrzność. Zaczyna przekierowywać moje myślenie na to, dlaczego to Bóg mi daje, a nie czy Bóg w ogóle jest. Przyjmuję to, ponieważ wszechmogący Bóg zadał mi to. Kocha mnie. Jest jak ojciec, który wie, że taka sytuacja jest mi potrzebna. Ja nic nie pojmuję, ale on wie. Uwalnia mnie to od buntu, od zniechęcenia, od pytań, które są źle postawione, od odepchnięcia tego, od niepodjęcia, od zamknięcia się, od separacji, wyizolowania. Ja nie umykam, ja nie jestem zalękniony, skoro Bóg mi to daje. Edmund odczyta to, to jest Jego wola. I dla mnie wezwanie. To jest moje zadanie. unikamy stresu, nerwowości, za tym idących komplikacji zdrowotnych. Unikamy stanów zniechęcenia, a może depresji. Wszystko to jest nam oszczędzone, gdy jedna prawda dotrze do nas, że to, co się dzieje, jest z woli Boga, bo mnie kocha. Na czym polega wtedy moja aktywność? Na odpowiedzi na pytanie, jak się mam odnaleźć w tym. Nie uciekam. Nie jestem sparaliżowany niezgodą, lękiem, buntem. Jestem aktywny w podjęciu tego zadania. Edmund nie uciekał przed trudnościami. On je podejmował. Jaką siłą? Siłą wiary w opatrzność Bożą. Szkoda czasu na załamanie. Szkoda czasu na emocje negatywne. Szkoda czasu na umykanie. Od razu można przejść do podjęcia tej sytuacji. To jest Edmund. To jest duchowość odwagi. To oznacza, że Edmund podejmował wszystko, co skwapliwie odrzucał współczesny świat. Bo bolał, bo było się bezradnym, bo ma się tylko swoje sprawy, po co cudze. Edmund w to wszedł. Trzeba mieć taką wiarę w opatrzność Bożą, żeby to, co powszechnie uznano za porażkę i niewarte twojego zdrowia i czasu, podjąć. To jest Edmund. On nie zamykał oczu przed trudnościami, on je szeroko otwierał. To jest Edmund. Jak się prezentuje temat tej konferencji w kontekście tego wskazania? Uczestnictwo i zaangażowanie błogosławionego Edmunda w życiu Kościoła bardzo konkretnie się prezentuje. Ja idę w to, co jest raną Kościoła, co jest trudem Kościoła, co jest Golgotą Kościoła. Ja w to wchodzę. Dlatego, że wierzę w opatrzność Bożą. Wierzę, że Bóg, skoro to mi daje, to mnie tam zobaczył. Bo nas spotkał. Mnie i te trudności. Mnie i bolesnego człowieka, który jest obok mnie. Mnie i sytuację geopolityczną i w ogóle jakąśkolwiek społeczną. On mnie do tego posłał. To ja tego potrzebuję, a ta sytuacja i inny człowiek mnie. To jest Edmund. To jest spotkanie czegoś, co się nie mieści w logice ludzkiej. Po prostu nie ma szans. To jest Edmund. Powiedziałem, że to będzie trudna konferencja, ale to jest Edmund. A mówię to z takim naciskiem, bo dzisiaj wyczuwam zwątpienie, rozczarowanie, zniechęcenie, nerwowość, wręcz nerwice, gdy ciągle w mediach, a te lubują się w czymś takim, podkreśla się różne trudy i również Kościoła. Edmund w to wchodził. To nie było przerażenia. Tam było pytanie, co mogę dać. Uczestnictwo i zaangażowanie to cechy Edmunda w relacji do Kościoła. Ja mam Kościół, ale Kościół ma mnie. Piękna prawda, która przekłada się na ostatnie słowa testamentu. Duch Święty nauczy was. Był świadomy błogosławiony Edmund, że są rzeczy, które nie mieszczą się nawet w najtęższym ludzkim intelekcie. Nie mieszczą się. Stąd ostatnie ostatnie słowa testamentu. To jest ostatnie, co nam powiedział. To jest resztę Duch Święty nauczy was. Dlatego duchowość Edmunda jest tak otwarta na Ducha Świętego. Stąd naprawdę to jest treść mojej konferencji. Jak wysłuchałem, co zaczynacie śpiewać, to się naprawdę sygnał jakiś, no jakiś opatrznościowy, że Edmund z założenia przekazał mądrość, wy nie będziecie nic rozumieć. Logika ludzka nic wam już nie powie. Nic. Dopiero jasność otrzymacie spoza waszych możliwości myślowych od Ducha Świętego. To jest owoc opatrzności Bożej. Bóg zadając nam sytuację, która wymyka się w ogóle ze wszystkiego. I my często na klęczkach godzinami modlimy się, Panie Jezu, oddal to ode mnie, w ogóle oddal. A Jezus daje Ducha Świętego. Bóg daje Ducha Świętego, żebyś pojął, dlaczego to ma się stać. Bo twój umysł nie jest w stanie tego pojąć. Duch Święty ci doda tego, co jest potrzebne, żeby iść dalej tą drogą. Bo to jest jedyna. Na twoją świętość i dla dobra Kościoła. To są rzeczy niepojęte. Jeżeli nie mamy odwagi pójść w takiej wierze Edmundowej w opatrzność, na nic wszystko. Nie da się. No nie da się. Nie. Mowy nie ma. Ja bym to u siebie nawet spokojnie zaakceptował, bo sam przeżywam rzeczy i przeżywałem, które się nie mieszczą w głowie. Ale Edmund podjął to. I to, co nie powinno się stać, patrząc ludzkim umyślem, stało się w wypadku Edmunda. Słaby, ledwie, ta gruźlica go zżerała. Taki słaby, tak niemocny. Żył, ile żył i zrobił, że się w głowie nie mieści, ile zrobił. To jest Edmund. I jeżeli coś nas przerasta, to warto sobie przypomnieć, ja należę do wielkiej bliskości Edmunda. Jestem w jego rodzinie. I on sobą pokazał, że wszystko może iść dalej, już nie logiką człowieka. Przede mną kolejny tekst, który kontynuuje, bo inne rzeczy, na inną konferencję, dzisiaj po południu będzie konferencja Edmund błogosławiony darem miłości i dobroci dla wspólnoty Kościoła i rozwinę te tematy, które są wokół tego wskazania Edmundowego. Kochajcie się i kochajcie się, moje kochane siostry. Ale teraz chcę kontynuować tylko to jedno. Duch Święty nauczy was. Takim uczniem Ducha Świętego nie był tylko Edmund. Był również inny czciciel Maryi, która była pełna Ducha Świętego. To mocą Ducha Świętego Maryja Jezusa poczęła w łonie. Ona jest świątynią Ducha Świętego. Edmund tak patrzył na Maryję, że sam przesiąknął Duchem Świętym. To jest pobożność Edmunda Maryjna, gdy Maryja w całym swoim pięknie jest pojmowana dopiero wtedy, jak dodamy do tego, że była pełna Ducha Świętego. Czciciele Maryi mają to w sobie. Przede mną ulubiony taki tekst, ja często do niego sięgam, to taki przerywnik, bo to przykłady zawsze pociągają, więc mam przed sobą taką książkę, może wam dobrze znaną. Najbardziej lubił wtorki. Wspomnienie czy opowieść o życiu codziennym Jana Pawła II. To jest taki szeroki wywiad pani Brygidy Grysiak z księdzem wówczas arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. W temacie o modlitwie Jana Pawła II taki mały pasus. O dary Ducha Świętego modlił się każdego dnia. Modlitwą, której nauczył go ojciec, to było dawno. Był jeszcze ministrantem. Nie zapomniał o niej, będąc następcą świętego Piotra. Ojciec Święty każdego dnia prosił o dary Ducha Świętego. Przy każdym darze odmawiał Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Taka była jego modlitwa. O dar mądrości, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. O dar rozumu, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. O dar umiejętności, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. I tak dalej. To była taka typowa, osobista modlitwa Ojca Świętego. Pełną treść tej modlitwy poznaliśmy w grudniu 2007 roku. Tygodnik Powszechny opublikował odręczną notatkę Jana Pawła II. Za chwilę o tej notatce i o tym, jak to było, i chciałbym, żeby dalej to rozważyć w kontekście, jak powiedziałem, ostatnich słów błogosławionego Edmunda z całego testamentu. O resztę, a resztę Duch Święty nauczy was. Papież, sam słyszałem tą wypowiedź, taka luźna do młodzieży. Nie mogłem je potem w ogóle namierzyć. Wypowiedział się tak w duchu świadectwa. Pamiętam, jak mój tato dał mi książeczkę do modlitwy. Otworzył ją na już pożółkłej od używania stronie i palcem pokazał modlitwę. I to była właśnie modlitwa do Ducha Świętego. Papież miał parę rzeczy ze sobą. Wziął je do Watykanu. Między innymi stetoskop, bo tak się to nazywa, swojego zmarłego brata. Miał go w szufladzie. I tekst tej modlitwy również wziął. I sam też tę modlitwę jeszcze rozwinął, modląc się właśnie tak, jak tutaj czytaliśmy. Modlitwa do Ducha Świętego jest tym sięgnięciem w rozumienie rzeczywistości poza możliwości rozumienia człowieka. Gdy wszyscy pytają, jak to jest możliwe, że Ojciec Święty sam jeden tyle tekstów, no to mamy odpowiedź. Modlitwa i oddanie się Duchu Świętym. Ja nigdy nie zapomnę wrażenia, gdy pierwszy raz zobaczyłem w tym multimedialnym Muzeum Świętego Jana Pawła II w Wadowicach kopię tekstów kolejnych encyklik. Encyklika to ważny dokument. Papież pisał teksty w polskim języku. One potem były tłumaczone. Sam sile się coś czasem pisać. I wiem, jakie to czasem jest trudne. Ile skreśleń, ile korekt, ile nowych początków. I ja patrzę, a kolejne teksty encyklik są pisane tak, jakby papież przepisywał je skądś. Niemal bez skreśleń, bez poprawek. Taki tekst, jakby czytał coś i przepisywał, i ładnie przepisywał, miał taki charakterystyczny sposób pisania, tak zwany pokorny. To znaczy nie pisał prosto w kresce, no powiedzmy sobie, pionowej, tylko kolejne zdanie było jakby schowane odrobinę pod początek powyższego zdania i kolejne, i powstawała taka linia skośna. Taki miał charakter pisania. To nazywamy pokorny. Inny charakter to, że ktoś kolejne zdanie zaczyna jeszcze bardziej wychodząc poza początek powyższego i wtedy skos nie jest w tą stronę, tylko odwrotną. Jest taka piramida. A tutaj jest skos, który powoduje, że coraz mniej słów mieści się w zdaniu, no bo się skurcza to zdanie. Tak pisał święty Jan Paweł II. Byłem zdumiony. Jak ktoś pisze teksty, no to nie był banalny tekst, list do kolegi, do przyjaciół. To był tekst dla całego Kościoła. Przez papieża pisany. I on siadł i pisał tak, jakby mu ktoś dyktował. To jest efekt Ducha Świętego. I gdy dzisiaj mówimy o Edmundzie i o tym, że on ostatnie słowo swojego testamentu i w ogóle koniec tylu tysięcy słów spisanych i powiedzianych poświęcił Duchowi Świętemu, to znaczy, że on najbardziej chciał nam to podpowiedzieć. Ty weź Ducha Świętego. się otwórz na Jego moc. Bo rzeczy, które trzeba Ci podjąć, są poza Twoje rozumienie i świat Ci nic nie wytłumaczy. Wręcz Cię powstrzyma, zniechęci i przekieruje. I one zostaną nierozwiązane, niepodjęte. I to jest duchowość błogosławionego Edmunda. To dał Kościołowi. Wyjście ku najtrudniejszym sytuacjom, ku boleściom, ku pogubieniu drugiego, gdy inni z obrzydzeniem się odwracają i nie chcą się angażować w obawie, żeby samemu nie ulec złu. Edmund wszedł w jądro trudności. To jest duchowość Edmunda. Jak to robił? No, czuję, że nie skończymy, ale no, przekierujemy na następną konferencję. Robił to w maryjnym stylu. To jest potęga, że Maryja pokaże, jak zrobić, co się w głowie nie mieści. Ona pokaże. Przede mną konkret, pierwsze objawienie fatimskie 13 maja 1917 roku. Siostra Łucja tak w skrótowej formie pisze o tym, co się wtedy wydarzyło. Maryja zapytała ich, trójkę, oprócz niej była Hiacynta i Franciszek, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którym jest obrażane, jako prośba o nawrócenie grzeszników? Tak chcemy, wszystkie odpowiedziały. I wtedy Maryja powiedziała, będziecie bardzo cierpieć, ale wystarczy wam Bożej łaski. Odmawiajcie różaniec. Misja dla Kościoła. Modlitwy wspartej cierpieniem. To jest misja tych małych dzieci. My sami jesteśmy za słabi, żeby podjąć wiele trudów. Wiemy, jak mamy cierpienie, co to znaczy. Nie ma sił. Dlatego Maryja obiecuje, wystarczy wam łaski Bożej. I to jest podpowiedź Edmunda. Modlitwa wsparta ofiarą cierpienia. Przychodzi czas, że ani jednego, ani drugiego nie brakuje. Przychodzi czas w naszym życiu, że cierpienia nie brakuje i czasu na modlitwę nie brakuje. I to jest nasze powołanie w Kościele. To jest nasze miejsce w Kościele. Bo kochać Kościół to jest żyć Jego radością i martwić się Jego boleściami. Dzieci z Fatimy przeżyły prawdę o tym, jak Maryja proponuje to wszystko podjąć. Ty się módl i z łaską Bożą cierpienia ofiaruj w intencjach, za które się modlisz. To jest to jezusowe podjęcie, że pewne uzdrowienia trzeba realizować przez modlitwę i post. I gdy pytamy, co ja mogę zrobić dla Kościoła, tyle słyszę czasem, to zrobić. Bo jeśli Bóg dał ci żyć, oglądając różne wezwania, wobec których nie wiadomo, co zrobić, to znaczy, że ciebie posłał w te trudne sytuacje, w te trudne stany, byś oświecony darami Ducha Świętego podjął modlitwę z intencją ofiarowania cierpień, których Ci nie brakuje w tej sprawie. Dlaczego to jest takie pięknie spójne? Ponieważ nadaje naszym cierpieniom, tym również duchowym, najgłębszy sens. Jezus na krzyżu nadał największy sens cierpieniu. I to bodaj wtedy najtrudniejszemu do pojęcia. Umarł jak niewolnik. Sprzedany za datek, jaki wtedy wyznaczano za niewolnika. 30 srebrników. Umarł poza miastem, bo niewolnik nie mógł na terenie miasta być ukrzyżowany. Jezus podjął najbardziej trudny stan, nadając temu stanowi najgłębszy sens za nas, z miłości. Jak pytamy o nasze miejsce w Kościele, to zajmijmy to samo miejsce, które Edmund potrafił zająć. Wobec trudów, wobec bardzo niepojętych ludzkich umysłem zdarzeń, podejmij je przez modlitwę i ofiarowanie cierpień. To jest tak bardzo maryjne. Wtedy każde cierpienie ma sens. Wtedy dopiero, gdy intencja jest bliska memu sercu i ważna, gdy zaczynam przeżywać jakieś trudności w głębi cierpienia, bo trudno się cierpi, nie ma łatwego cierpienia, to ja je przyjmuję jako znak opatrzności Bożej, że Bóg bardzo potrzebuje mojego cierpienia i nawet je przymnaża, bo to jest mój dar przymnożony dla tej sprawy, za którą cierpię. Zupełnie inne życie. Dlatego Paweł VI do chorych mówił: o wy, umiłowane skarby Kościoła. A święty Jan Paweł II nazywał cierpiących filarami Kościoła. I nie było pielgrzymki, w której nie prosiłby o to, żeby w całym programie było spotkanie z cierpiącymi. Bo oni mają moc. Oni są potęgą. I ich potrzebuje papież na swoją pielgrzymkę w dane miejsce. Moje miejsce w Kościele to jest miejsce, które widzę jak Edmund mądrości, opatrzności Bożej. Moje miejsce w Kościele to jest to miejsce, które zobaczę, że żyję w tym czasie, w którym Bóg połączył moją osobę z jakimś wezwaniem. I On tego chce dla mojej świętości i dla dobra tego, co trzeba wesprzeć swoim życiem. To jest Edmund. Mówię to z nadzieją, choć temat naprawdę ciężki. Na śniadaniu powiedziałem, że będzie ciężka konferencja. Bo wtedy my zaczynamy widzieć wszystko inaczej niż widzi świat. Wszystko jest inaczej. My zaczynamy działać inaczej niż działa świat. Bo widzimy to wszystko inaczej. Mam 3,5 minuty. Więc zmieszczę się z ostatnim przykładem. Może niektórzy gdzieś go słyszeli. Mówię o nim nagminnie. A jak ktoś słyszy trzeci raz, to dobrze. Swego czasu, będąc księdzem, studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wylosowałem parafię Kartuzy, nadmorska, żeby tam pojechać i powiedzieć coś o kulu. Wtedy, gdy studiowałem, to są wczesne lata 90., nie było możliwości innej promocji uczelni. I myśmy jeździli po Polsce, my studenci, było nas 120 księży wtedy, robiących różne specjalizacje. I ja wylosowałem te kartuzy. Raz na rok wyjeżdżaliśmy daleko, daleko, no prawie nad morzem. Nadmorska, piękna wioseczka chyba wtedy. I akurat przyjechałem wtedy, gdy w piątek był wielki, trudny wypadek. Autobus po prostu wjechał na drzewo i było kilkanaście osób martwych. Pamiętam, że rano o 6 mam mszę pierwszą z kazaniem i po tej mszy rozbieram się w zakrystii i otwiera z impetem drzwi młody człowiek z płakanym. Ta intencja to była za mnie. Rzeczywiście intencja mszy świętej była dziękczynna za uratowane życie. Czy ksiądz wie, co się stało? No nie wiem. No i opowiedział historię, że właśnie w ten piątek po pracy stał na przystanku. Było ich wielu, wszyscy chcieli już wrócić do domu, czekali na autobus. Nie nadjeżdżał. No, on miał taki zwyczaj, że miał w kieszeni 10 różańca, więc wkładał rękę do kieszeni i modlił się. I jak zaczął się modlić i nadjeżdża autobus. On jeszcze miał 2 zdrowaśki do dokończenia 10, więc pomyślał sobie, a to akurat dokończę i wsiądę. No i jak pomyślał, tak zrobił, podchodzi do drzwi, już prawie, no właściwie ostatni, zamknęły się drzwi. Chciał je otworzyć, pokazali, że już nie ma miejsca, kopiato w autobusie i odjechał. I on mówi tak, księże, jak ja byłem wściekły. Zastanawiam się, po co się modlił? Autobus odjechał, on został sam. Z tą myślą. Autobus niedaleko odjechał, ponieważ był przeciążony. I wszyscy stojący na mostku nie przeżyli, ponieważ przeciążenie autobusu spowodowało wystrzał opony przedniego koła prawego. Kierowca nie utrzymał kierownicy w ręku, zniosł autobus na przydrożne drzewo i wręcz nadział się tak, że się przód rozpołowił. Wszyscy, którzy wsiedli, nie przeżyli. Kierowca też nie przeżył. I ten młody człowiek z taką pretensją, wściekłością, jak się o tym dowiedział, to pojął jedno. To był od Boga przez Maryję największy prezent w moim życiu. Zobaczyć w mądrości Bożej to, co się dzieje. To jest takie Edmundowe. Że chociaż się czegoś nie rozumie, tak ten młody. Dlaczego nie wsiadłem? Nie wsiadłeś dlatego, bo chcę, żebyś żył. Tamci gotowi na śmierć, ty nie. Ten młody mi powiedział, ja wiem, dlaczego się drugi raz narodziłem. Ja wiem. 15 sekund przedłużone. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.